I ja przez te dwa tygodnie jakoś tak mocno Bóg zwrócił moją uwagę na służbę Pana Jezusa, jak ona wyglądała. I wiecie, taka po prostu, taka się pojawiła we mnie chęć, żeby przestać być księdzem. To znaczy nigdy nim nie byłem, ale jednak coś takiego jest, jest takie dziedzictwo historyczne, chrześcijańskie, że ci, którzy są tymi takimi figurantami duchowymi, to mają taką jakoś nie tylko naklejkę takiego klechy, tak? Członka kleru, tak? Ale też oni w pewien sposób się zachowują. I Bóg mi powiedział, że po prostu, że służba Jezusa była bardzo normalna, ona była odarta z takiego teatrum, jakie my na przykład tutaj mamy trochę, takiego, wiesz, jeden stoi, reszta mówi, ogląda. Ogląda go i słucha, tak? Coś powiedziałem, przejęzyczyłem się, tak? Jeden stoi, reszta mówi, tak? Nas jest tu wielu, my, pastorzy. I żeby to zmieniać, wiesz, i mówię sobie, okej, dobrze, to muszę sobie postudiować Ewangelię i faktycznie studiowałem więcej jakoś przez te dwa ostatnie tygodnie Ewangelię, żeby spojrzeć, jak wyglądała służba Jezusa i apostołów. I dzisiaj chciałbym z wami przeczytać i przerobić, nie wiem, czy się da radę, tylko pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. I to jest właściwie wszystko, co jest przed służbą jeszcze Jezusa, zanim Jezus zaczyna swoją służbę, bo on jeszcze się nie urodził, później się Jan Chrzciciel rodzi. Jezus i właściwie rzeczy dotyczą Elżbiety, Jana i Marii, prawda, aniołów i tak dalej. I taki tytuł mam do tego, gdy Pan zaczyna nową rzecz. Wiecie, jest takich parę fragmentów w Biblii, które pokazują zaczynanie nowych rzeczy. Na przykład to jest takie coś, jak Bóg postanawia wyzwolić swój naród z Egiptu. I wiecie, i ta narracja zaczyna się w Księdze Wyjścia odwołania Izraelitów, później Bóg się wysłuchuje ich głos i później rodzi się Mojżesz. I to jak on się rodzi, gdzie się rodzi, na podstawie jakiego słowa, jak Bóg go ratuje, to jest taki bardzo cenny obraz, że jak rodzą się nowe rzeczy, to Bóg ma strategię, żeby te nowe rzeczy wypromować. I on wie, jak to uczynić. I tak jak jest z Mojżeszem, wiesz, że po prostu on rodzi się w momencie, kiedy Faraon też wyczuwa, że po prostu coś nie tak będzie i on mówi, zgładzimy wszystkich chłopców po prostu. I tam w tym właśnie momencie rodzi się Mojżesz. Jak go uratować, tak? I tam ktoś go ratuje, i przemyca, i później wpuszcza go w koszyk na Nil. Taka karma dla krokotyli. Taka kanapka. I on tam płynie. Wiesz, i aniołowie prawdopodobnie manewrują tą łubianką po prostu, żeby ona wylądowała we właściwym trzcinowisku. I akurat w takiej zatoczce ląduje ta kołyska z Mojżeszem, gdzie akurat córka Faraona poszła się kąpać. Akurat tak jakoś tak podpłynęła. Ciekawe, że tam. I ona otwiera kołyskę i patrzy i mówi... Mój tyś. I dlatego Mojżesz. Mojżesz. Jeżeli później cała ta strategia, że on skazany na zagładę, nagle jest synem córki Faraona, jest wychowany na tych najlepszych uczelniach, otoczony mądrością całą Egiptu. I później we właściwym czasie znowu Bóg kieruje, żeby go przewrócić. I wiesz, i to jest taki jakby taki prolog tego eksodusu całego narodu, tak? Jak to Bóg przeprowadza. I takich historii, jak Bóg zaczyna robić rzeczy, jest całe mnóstwo w Biblii. Mamy wejście do ziemi obiecanej, księga Jozuego. Wiesz, jak i każdy z tych elementów, i mamy wiele innych, tak? Takich rzeczy. Nehemiasza księga jest też tak czytana. Jak Bóg odbudowuje świątynię, tak? Jak następuje powrót. Wiele takich inicjacji. I wiesz, jeżeli my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to my te słowa możemy czytać w odniesieniu do siebie. Że dobrze, ja biorę obietnicę, że Bóg wyprowadza mnie z tego miejsca, w którym jestem i wprowadza mnie w nową rzecz. Więc teraz biorę taki paralelny fragment, odpowiedni do tego nowego i czytam go i mówię, Boże, to Ty mnie teraz wprowadzasz w nową rzecz. To naucz mnie, jak to się stanie. Wiecie, my czasami mamy takiego leniuszka chrześcijańskiego w sobie, którego trzeba zgromić i wyrzucić. Bo to jest taki duszek chrześcijański, taki demonek, który po prostu, który mówi, jak Pan będzie chciał, to mnie poprowadzi. Albo jak będzie Pan chciał, żebym się dowiedział, to się dowiem. Albo jak Pan uczyni, to będzie, jak Pan nie uczyni, to nie będzie. To jest taki chrześcijański duszek demonek, którego trzeba zgromić. Bo Bóg, On mówi tak, że jeżeli ja zamierzam coś uczynić, to najpierw objawiam to moim przyjaciołom, prorokom. Kiedy Bóg chciał zniszczyć Sodomę, to już prawie wszystko było gotowe, ale później mówi zaraz, ale ja tam mam przyjaciela. Mam Abrahama, nie mogę się z nim nie podzielić tym, co zamierzam uczynić. I poszedł i mu to powiedział. Stąd się wzięła ta rozmowa później Abrahama z Bogiem i ta kłótnia, ilu musi być sprawiedliwych w Sodomie, żeby ją ocalić, bo mu to powiedział, że zamierza to zrobić. I wiecie, tak samo jest z nami, którzy jesteśmy dzisiaj napełnieni Duchem Świętym. Szturnik sąsiada mocno tak. O, tam właśnie dobrze, bo mi się krótszą noc, więc bardzo dobrze, że tak się... Bo wiesz, bo to jest po prostu ważne, żebyś ty był współpracownikiem Bożym. Jeżeli stajesz w miejscu, Bóg mnie prowadzi w nowe rzeczy, to ja chcę mieć oczy, które widzą, uszy, które słyszą. Chcę widzieć świat duchowy i chcę widzieć, zobaczyć, jak ty to będziesz czynił również ze mną. Bo te wszystkie rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym, wydarzyły się ze względu na nas, żebyśmy my wiedzieli, jak mamy wkroczyć w nowe rzeczy. Żebyśmy nie próbowali cały czas jechać na tym, co ktoś przygotowuje. Bo czasami jesteśmy jak ten Mojżesz w tej słomianej kołysce płynący po Nilu i tam wtedy tylko matka Mojżesza, aniołowie i Bóg nad tym wszystkim czuwa, a ty tylko leżysz tam i po prostu mówisz, płynę. Tak? To jest taki okres niemowlęctwa, ale później przychodzi, że Bóg mówi, chcę cię użyć, chcę cię poprowadzić do nowych rzeczy. Chcę powołanie uruchomić nad twoim życiem. Namaszczenie. Mam pracę dla ciebie. Mam dziedzictwo dla ciebie. Służbę. Więc otwórz swoje oczy i bądź moim współpracownikiem. Jak to się wydarzy? Którędy? Zacznij wąchać, zacznij to śledzić. Wiesz, ja jakiegoś czasu biegam. Dzisiaj otrzymałem komplement, że schudłem. Taki pierwszy, bardzo wyraźny też powiedział. Po 2 miesiącach myślałem, że to nigdy nie nastąpi. Mówię, ile pół roku będę musiał biegać, żeby ktoś zauważył. Dzisiaj po raz pierwszy po 2 miesiącach. Yes! W każdym bądź razie, jak biegam, wiesz, to obserwuję różne zwierzęta. Na początku nie biegałem, bo bardzo się bałem psów. To przez parę lat cały czas miałem, pobiegałbym, ale psy. Ale tego lata, na przełomie lipca i sierpnia, pokonałem te psy. I wiesz, i teraz obserwuję te psy tylko, już jak biegam, już się ich nie boję. I zauważyłem, że psy są bardzo ciekawe zwierzęta. Mimo, że Pan Jezus ostrzega przed nimi, żeby z nimi nie zadawać. Strzeżcie się psów i złych pracowników, tak jest werset. Tak mówi Pan. To ja patrzę na te pieski, tak? I one, powiem Ci, jak tak patrzę na nie, to patrzę, one się ciekawie zachowują. Dla nich węch jest wzrokiem. Przyjrzyj się kundlom, które biegają gdzieś po twojej okolicy. One nigdy nie biegają w ten sposób. I tam gdzieś biegnie. Te wszystkie małe psy, one po prostu biegną z nosem przy ziemi i nigdy nie biegną po linii prostej. Bo po prostu wszystkie drzewa, płotki, po prostu opony w samochodach, krawężniki, zawracają, prawda? Ja też wiem, że one też mnie wyczuwają, jak biegnę. Wtedy w swoim sercu mówię, nie boję się, nie wydzielę żadnych tutaj adrenalin, które by wskazywały, że się boję. I zauważyłem, że jak taką mam postawę, to one mnie omijają spokojnie. Jak zaczynałem biegać i bałem, to one od razu to wyczuwały. I takie... Teraz nie dam im nic powąchać ze mnie. Będzie zapach odwagi. No i one tam odbiegają sobie. Ale wiesz, patrzę na te psy i mówię, co za zwierzęta. One po prostu cały czas chodzą i po prostu... I całe życie tak po prostu robią. Ale wiesz, to jest to, jak Bóg ich ukształtował. Bóg dał im lepszy węch niż wzrok. I one po prostu z odległości potrafią wyczuć, że coś się dzieje. Słuch im dał świetny. Jeden pies gdzieś we wsi zaszczeka i to jest jak sztafeta po prostu. Ja wiem, ja wracam do domu z Olsztyna o północy, parkuję, wysiadam i pies sąsiadam się budzi tam, bo ja zaparkowałem bramą, tam trzaskam. Tam. I nagle ja mówię, już wiem, co będzie. Ja mówię, no i wszyscy wiedzą, że wróciłem do domu o 12. Tak Bóg stworzył psy, tak Bóg stworzył właśnie węch, wzrok. Dał im węch i słuch, bardzo mocny, tak? I teraz wiesz, i tobie też Bóg coś dał. Tobie Bóg dał Ducha Świętego, dał ci dary. Jesteś istotą duchową, tak jak świętej pamięci Kenneth Hagin mówił. Jesteś duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. Tak nie do końca się z tym wszystkim już teraz zgadzam po wielu latach, bo wiem, że to jest takie dzielenie człowieka, może też prowadzić w pewne maliny. generalnie bardziej z tym, że jesteśmy jedno. Ale tak na użytek, na zrozumienie właściwe, to jednak tak jest, że jesteśmy po prostu tymi istotami duchowymi, które zamieszkały w ciele. Więc te nasze istoty mają swoje właściwości, żeby być prowadzonym przez Boga, tak? Jestem Synem Bożym, jestem narodzony na nowo i ten narodzony na nowo ja, dziecko Boże, zna głos Ojca. Jezus mówi, moje owce znają mój głos. Więc my naturalnie mamy, tak jak psy mają węch, to my mamy w naszym duchu umiejętność i możliwość usłyszenia, jak Bóg nas prowadzi. Więc możemy wziąć takie fragmenty ze słowa i powiedzieć, Boże, to jak Ty zaczynasz nową rzecz, to ja chcę w nią wejść. Jak Ty mnie poprowadzisz? I zgromić tego chrześcijańskiego duszka leniuszka. Jak ma być, to będzie. Jak się zbór postara, to przyjdzie przebudzenie. A ja będąc w tym zborze, tą śmietankę skosztuję. Wiesz, tak różnie może być. Często jak Bóg przychodzi z potężnym swoim działaniem, to pierwsze, co się wyzwala, to zgorszenia. I wtedy właśnie ci, którzy mieli duszka leniuszka, mówili, jak przyjdzie, to będzie. Są pierwsi, którzy mówią, coś nie pasuje. A już by mogła ich fala porwać. Więc bądź tym człowiekiem, który po prostu patrzy, jak Bóg zaczyna rzeczy, patrzy na Księgę Jozłego, Mojżesza, Nehemiasza, początek Ewangelii, dzieje apostolskie po wylaniu Ducha Świętego. To też jest taka księga Genezis, tak? I muszę zobaczyć, a to tak Bóg będzie mnie prowadził. I ja wziąłem sobie Ewangelię Łukasza w szczególny sposób i zacząłem ją czytać i Bóg zaczął tak potężnie do mnie mówić. I chciałbym kilka takich, mam kilka rzeczy, nie wiem, czy dojdę do Marii, ale po kolei. Więc zaczyna się to tak. Teraz uspokajam moje głoszenie. Wchodzimy w narrację tekstu. Łukasz pisze tak. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród was się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Jak to czytam, to widzę, jak Bilbo Baggins siedzi z piórem i zapisuje historię. To jest fajne, bo to jest... O, Łukasz, tak tradycja mówi, że bardzo... On był lekarzem, to jest świadectwo takie w Dziejach Apostolskich. Natomiast z jego tekstu, jego Ewangelia pokazuje tak, jakby miał faktycznie był bardzo skupiony na tym, żeby przesłuchać świadków tych wydarzeń. On tu o tym pisze. Tak? I tradycja mówi, że spędził dużo czasu z Miriam, Marią, matką Jezusa, ponieważ wiele rzeczy wskazuje na taki inny punkt widzenia. Tak jakby ktoś, komu to było bardzo bliskie. Właściwie Ewangelia Łukasza najwięcej mówi o Marii, Miriam. Tak? Najwięcej po prostu o jej sercu, o tym, co ona usłyszała. Takie są fragmenty, że ona to usłyszała i przechowała to w swoim sercu. Takie ciekawostki. W innych Ewangeliach tego nie ma. Więc Łukasz jest tym, który to spisuje. I jak on to spisuje? Od początku, dokładnie, kolejno. Więc my możemy czytać i czytać to, aha, czyli u pełni czasów, kiedy Bóg postanowił wysłać Mesjasza na ziemię, kiedy postanowił zbawić swój lud, to on od początku po kolei pewne rzeczy robił. I teraz zobaczcie, jak to się działo. Gdy Pan zaczyna nową rzecz, weźmy to do siebie, tak? Co się będzie działo? Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Było 24 zmiany takie, które po tygodniu służyły w świątyni. I on był w zmianie Abiasza. To jest w Księdze Mojżeszowej, możecie odnośnik znaleźć. Był pewien porządek. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Bóg zaczyna. Bóg bierze ludzi, którzy już są na ziemi. To bardzo głębokie to będzie teraz. Czyli on po prostu używa tych, których już ma, którzy już są. Nie burzy porządku, który jest, tak? Czytamy o tym pewnym porządku, ale wykorzystuje go. Bóg nie musiał po prostu Zachariasza wkręcać na zmianę jakiegoś innego zastępstwa robić, żeby tam on się znalazł w właściwym momencie. Był Zachariasz, był w zmianie Abiasza, we właściwym momencie znalazł się tam. I teraz jest jedna ciekawa rzecz jest powiedziana, że oni oboje jako małżeństwo Zachariasz i Elżbieta, oni byli po prostu ludźmi sprawiedliwymi wobec Boga, postępującymi nienaganie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. To mnie to dotyka z tego względu, że my często słuchamy świadectw na przykład takich potężnych nawróceń i przemienionego życia. I ja jestem takim człowiekiem, który zawsze ma kompleks wobec czegoś takiego, bo sobie myślę, ja byłem zawsze grzeczny chłopiec, nigdy nie paliłem, nie piłem, po prostu nic, po prostu taka grzeczniocha. I teraz jak ja mam po prostu taki po prostu grzeczny Grzesiu, jak ja po prostu mam po prostu teraz być użyty przez Boga. Ale wiesz, to jest ciekawe, że w Biblii często to znajdujemy, że łaskę u Boga znajdowali ci ludzie, którzy tej łaski szukali. I wiesz, tu mam takie fragmenty, które mi się bardzo mocno z tym kojarzą, z Księgi Psalmów i z Księgi Przypowieści Salomona. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. I z Przypowieści 9, to było z Psalmu, a teraz z Przypowieści 9, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Wiesz, jeżeli chcesz być użytym przez Boga, to pierwsza rzecz, której możemy się nauczyć od Zachariasza i od Elżbiety, to bądź człowiekiem, który szuka Bożej sprawiedliwości i żyje w bojaźni przed Bogiem. Boże, niech moje życie będzie sprawiedliwe, niech będzie uczciwe przed Tobą. Kocham Twoje przykazania, kocham Twoje słowo. Tutaj o bojaźni, to wiesz, to można powiedzieć w ten sposób, że to jest taki lęk, żeby przed Bogiem, bo On jest święty, doskonały, więc ja po prostu uniżam swoje życie. My bardzo często potrzebujemy mądrości, żeby wejść w nowe rzeczy. Ale wiesz, Bóg ma swoją strategię udzielania mądrości. On, jak mówi list Jakuba, ma swoją mądrość, udziela chętnie i bez wypominania każdemu, kto prosi z wiarą. Więc możemy u Niego szukać, tak? Ale co jest drogą do tej mądrości? Jest bojaźń Boże, jest uniżenie przez Bogiem. Jest szukanie Jego, tak? Ta wiara jest tym uniżeniem, że Bóg mi odpowie. Ludzie jak szukają mądrości, to mogą pójść na uniwersytet, próbować się kształcić, tak? Mogą czytać książki innych, gdzie to trochę pomaga zawsze, doświadczenie innych. Ale myślę, że jak człowiek jest napełniony bojaźnią Bożą i mówi, Boże, ja szukam Ciebie, ja wiem, że jest coś więcej. Ja po prostu chcę żyć sprawiedliwym życiem, ja chcę żyć, żeby to mi się to podobało. To takich ludzi Bóg znajdzie. I powie, kocham Cię, patrz, tu jest mądrość. Możesz postąpić tak, albo możesz postąpić tak. Albo zrobię z Tobą to, albo użyję Ciebie w taki sposób. To jest wspaniałe. Wiesz, to nie jest tylko tak, że Bóg bierze kogoś, kto po prostu był draniem, łobuzem, narkomanem, ciach, nawraca go i on po 2 latach już, jak Pershing, pędzi i ewangelizuje. To jest taka prawidłowość, bo gdzie bardziej wzmógł się grzech, tam obficiej wylała się łaska. Ale nie tylko tak. Bo Bóg często mówi, że poświęcajcie swoje dzieci, tak? W prawie mojżeszowym było, że jak dziecko się urodziło, to trzeba było je przyjść, przedstawić Panu. Składano śluby Nazyrejczyków. Niektórzy w Biblii, jak Samson, niektórzy z proroków, byli Nazyrejczykami. To znaczy, mieli nie dotykać martwego ciała, nie mieli pić wina, tak? Mieli się powstrzymywać od pewnych rzeczy. Więc Bóg ma też taką strategię, że mówi, oddzielę ciebie dla siebie, a w właściwym czasie, kiedy będziesz gotowy, z miękkim sercem, przygotowany, uniżony, udzielę ci moich planów. I właśnie takie coś wydarza się Elżbiecie i Zachariaszowi. Żyją normalnym, sprawiedliwym życiem. Znaczy, to jest takie dosyć mocne, tak jak tutaj czytamy. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienaganie według wszystkich przykazań i ustaw. Nie było w tym obłudy, nie było w tym zacięcia jakiegoś nacisku na prawo, żeby je wypełnić, takiego niewłaściwego, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Nie było może nawet, nie ma czegoś takiego, że to było ich jakby poleganie na prawie. Ale był głód Bożych rzeczy, świętych rzeczy, dobrych rzeczy. I Bóg mówi, okej, ta para. Amen? To jest piękne, po prostu piękna jakość życia. I dalej co się dzieje? Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. To jest po prostu w ogóle hit, bo to jest prawidłowość w całej Biblii. Mamy ciągle takich ludzi. Mamy Abrahama, wszystkich nawet nie jestem w stanie wymienić. Mamy Annę, tak, która się z tym zmaga. Tutaj mamy Elżbietę i mamy jeszcze wiele innych kobiet, które po prostu nie mają dzieci i proszą Boga, żeby móc mieć dzieci. I to jest ciekawe, że Bóg lubi taką sytuację. Tu nawet to oni są w podeszłym wieku, więc bardzo przypomina to Abrahama, tak? Nie wiadomo, czy aż tak w podeszłym wieku, jak był Abraham, ale w podeszłym. I to jest sytuacja beznadziejna. Wiesz, to jest ciekawe, bo teraz, kiedy my mówimy, Boże, pokaż mi, jak Ty zaczynasz swoje rzeczy. jak ty zaczynasz nowe rzeczy, to tu jest kolejna wskazówka, druga. Bóg bierze beznadziejną sytuację, pełną niemocy, potrzeby, w chorobie i objawia tam swoją chwałę. I od razu buduje kontrast. To jest taki mój ulubiony werset w tym tygodniu. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Czyli Bóg wkracza i mówi, tam jest słabość, tam jest niemożność posiadania dzieci. To tam dzieci będą. Tam jest przegrana sytuacja, to ja tam dam zwycięstwo. Żebym ja był uwielbiony, tak? Jest tak, tam jest zmęczenie, wypalenie, ja tam dam siłę. W sobotę wczoraj miałem takie 2 godziny, 3 takiej czarnej nocy zupełnie duchowej. Mam takie mistyczne przeżycia. Coś spadło na mnie i czułem chmurę czarną. Ciemna noc ducha, nie duszy. Okay. Nie wiem, nie znam, ale czuję to. Wczoraj na mnie spadło i mówię do Izy, mówię, Iza, czas po prostu realizować to marzenie, które jest od początku mojego bycia pastorem. Trzeba znaleźć sobie robotę, pójść prowadzić tą stację benzynową i skończyć z tym świrowaniem. Już taki mrok. Ładna, złota polska jesień, drzewa szumią, słońce świeci. Ja patrzę na to wszystko i mówię, to jest bez sensu. Co ja robię? Tak? Ja wtedy już tu jestem tam i wtedy mówię, Boże, co to jest w ogóle? I w tym mroku przedziela się głos, który otrzymałem, kiedy Bóg mnie powoływał do bycia pastorem i powiedział mi tak, wiele razy będzie ci smutno, będzie ci źle, będziesz płakał, ale wtedy będę najbliżej ciebie, więc wyprostuj się i głoś moje słowo. Wiecie, i to po tych 3 godzinach jak iskra wpada, to słowo prorocze, które jak mówi słowo, ono świeci w ciemnym miejscu, przychodzi i nagle mówię, okej, dobrze. No to pa, kochani, idę robić, co mam robić. I przychodzi światło, tak? To jest właśnie to. Bóg, tam, gdzie jest zmęczenie, tam przychodzi siła. Możesz czuć się zupełnie beznadziejnie. Nie czekaj, że poczujesz się dobrze. Po prostu ufaj Panu, bo On w miejsce twojej beznadziejności, słabości i niemocy przychodzi ze swoją mocą, żeby cię podnieść, poprowadzić, użyć i wywyższyć. To jest piękne po prostu, ale tylko zaufaj to. Bądź jak Elżbieta i ten, i Zachariasz, tak? I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem, w kolejności przypadającej na zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Więc zrobił taką zwykłą rzecz, chociaż bardzo świętą i przepisami obwarowaną. I wchodzi tam do miejsca najświętszego z kadzidłem. I teraz wiesz, to jest bardzo ciekawe, że on był wierny w tej służbie, tak jak ona była wyznaczona. Tak? Jest taki fragment, który bardzo lubię z Księgi Rodzaju, to jest po tym, kiedy po potopie, kiedy Bóg odnawia swoje przymierze z Noem, mówi do niego, roztacza tą tęczę piękną i mówi, już więcej nie zgładzę ludzkości. Tak? Tęcza jest piękna. I mówi wtedy do niego słowa, dopóki ziemia istnieć będę, ja już nie dokonam takiego zniszczenia, jak dokonałem za dni potopu. Bo wiem, że ludzkie serce jest złe od urodzenia. Inaczej będę to robił. I mówi, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Wiesz, i to jest też dla nas wskazówka, że jak Bóg zaczyna nasze rzeczy, nowe rzeczy, to niekoniecznie struktura naszego życia musi nagle po prostu wystrzelić w kosmos. My czasami mamy po prostu takie, ja z początków naszej służby, w Kościele Jezus jest Panem, tam wielu ludzi było, młodych ludzi, była tendencja do rzucania studiów. Wow. I to wiecie, to nie tylko u nas, bo to w wielu innych kościołach, taka była misjonarka, która do Polski przyjechała, Cindy Diron, zakładała kościół na południu Polski i ona po prostu rzuciła studia w Anglii, była w szkole młodzieży z misją, tak poczuła, że po prostu będzie służyła Bogu, że po prostu machnęła, zostawiła uniwersytet, przyjechała do Polski. Dopiero jak tu 5 lat mieszkała, zapisała się znowu na uniwersytet we Wrocławiu i skończyła w Polsce anglistykę, będąc Kanadyjką. Bardzo ciekawe. I to u nas w Kościele też tak było. Chyba Zbyszek rzucił też studia i później wracał na nie, tak mi się wydaje.
Ja też z Zbyszką miałam przerwę.
Słucham?
Ja też miałam przerwę.
też miałeś przerwę, tak? No, najporządniejsi nawet ulegają takim rzeczom. My czasami myślimy tak, jeżeli Bóg ma coś zmienić, to muszę mieć męża. Albo jeżeli Bóg ma coś zmienić, to muszę tą ohydną pracę po prostu stracić. Bóg musi mnie w nowe miejsce wprowadzić. Bo jeżeli Bóg ma mnie użyć, to musi dać mi kościół. Albo jeśli Bóg ma mnie użyć, to musi dać mi służbę. Muszę coś zrobić. Muszę... Albo kasę. Kasę. Kasa będzie znakiem. Że Bóg otwiera mi drzwi. Wiecie, i czasami oczekujemy w taki fałszywy sposób rewolucji. A to było tak, że on według zwyczaju urzędu kapłańskiego, tak jak na niego przypadał los, pełnił swoją służbę. Wiesz, i zgodnie z tym wszedł do świątyni, żeby po prostu rozpalić kadzidło przy ołtarzu, tak? Kadzidlanym. To jest niesamowite. I może tak być z tobą. Jesteś wierny swojej żonie, swoim mężowi, swoim dzieciom, swojej pracy, swojej edukacji, swoim rodzicom oddajesz szacunek, pozwalasz, że bojaźń Boża była nad twoim życiem, ufasz, że wszystko będzie dobrze i Bóg okazuje tobie łaskę. I on po prostu przychodzi, żeby spotkać się z tobą w tym miejscu, w którym jesteś, w tym naturalnym porządku swojego życia. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną śnieg i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Nigdy nie ulegajcie takim zwiedzeniom. Czasy ostateczne, nie warto mieć dzieci. Takie znam małżeństwo z Jezus jest Panem, którzy takie mieli. Mają dwie córki dzisiaj, już jedna chyba za mąż niedługo wychodzi. A mówią, nie, chyba nie będziemy mieć dzieci, to Pan wkrótce przyjdzie. A w końcu mówią, bo się narodzimy, później my będziemy pochwyceni, oni zostaną w tym wielkim prześladowaniu, te dzieci, bo nie będą nawrócone, pewnie się za szybko nie nawrócą jako dzieci. Takie kombinowanie. To jest słowo. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie będzie zakłócony podstawowy porządek. Zimno, ciepło, noc i dzień, siew i żniwo. I możesz wiedzieć, że możesz po prostu spokojnie żyć i oczekiwać na Pana w tym wszystkim. Łukasza są takie dwa fragmenty, które to rozszerzają. Wierny w najmniejszej, najmniejszym jest też wierny w wielkim. A nieuczciwy w małym jest też nieuczciwy w wielkim. I inny fragment powiedział mu, dobrze sługo, dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, zarządzaj 10 miastami. Tak więc po prostu bądźmy po prostu wierni tam, gdzie jesteśmy, w tym ustalonym porządku, w którym jesteśmy. Nie potrzeba rewolucji. Rewolucja musi się odbyć na poziomie naszego serca, żebyśmy wzrośli do miejsca Bożego Syna, który zaczyna dostrzegać Boże prowadzenie. Bóg chce uczynić nowe rzeczy. Czyli od wewnątrz na zewnątrz, a niekoniecznie od rewolucji jakiejś potężnej, życiowej. Dom mi się spalił, chyba Pan mi powołuje do nowych rzeczy. Wiesz, dom bo ci się spalił, no bo może gaśnicy nie miałeś, albo mimo, że Bóg cię upominał, żeby ją kupić, albo sąd Boży spadł na ciebie i może to już nic nowego nie będzie, tak? To jest może tylko nadzieja, żeby wrócić do Pana, a żadne wprowadzenie w nowe rzeczy, tak? Nie, po prostu szukaj Pana, Bóg cię poprowadzi, Bóg cię wprowadzi w nowe rzeczy. Dobrze. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. To jest kolejna rzecz, której możesz się spodziewać, kiedy Bóg cię wprowadza w nowe rzeczy, że zaczniesz po prostu przeżywać nadprzyrodzone rzeczy, których nie będziesz w stanie naturalnie wytłumaczyć. Zaczną się rzeczy łączyć. Mieliśmy tego Randy'ego na wiatrołapie, i on po prostu powiedział świadectwo, że na takim spotkaniu dla uwielbiaczy o tym, że po prostu, że stworzenie wyczuwa Boże rzeczy. Mówi, że kiedy oni zaczęli w takiej altanie zaczęli uwielbiać Boga, to była, znaczy, to się nazywa oranżeria, tak? Zimowy ogród. Zawsze mam trudność, żeby to na polski przetłumaczyć, ten greenhouse. Oranżeria. Przy domu zaczęli uwielbiać z rodziną, to zwierzęta zaczęły z pola przychodzić. I się od razu przypomniał Święty Patryk w Irlandii, Franciszek, tam wszędzie były te same świadectwa, te zwierzątka, które tak... Wiecie, i po prostu kiedy biegałem na wiatrołapie, nagle po prostu ptaki zaczęły się do mnie zlatywać. No to jest fajne. Czy to coś wnosi, czy to coś zmienia? A czy anioł coś zmienił tutaj? Wiecie, to jest ciekawe, że ten anioł przyszedł z wieścią, ale nie przyszedł, żeby dokonać jakiejś zmiany. I po prostu ty się spodziewaj spotkań. Spodziewaj się nadprzyrodzonych spotkań. One też są charakterystyczne w Biblii. To jest bardzo ciekawe, że wtedy, kiedy Bóg zaczyna te nowe rzeczy, tak jak mamy Księgę Daniela i powrót z niewoli, tak jak mamy Księgę Jozuego, jak mamy Eksodus, jak mamy stworzenie świata, jak mamy dzieje apostolskie, to następuje zagęszczenie aktywności anielskiej. Tak jakby po prostu przychodził Boży czas i Bóg uwalnia swoich pomocników i mówi: działajcie. Ja czy nawet jak czytamy objawienie jako księgę eschatologiczną nadchodzących czasów, to tam cały czas aniołowie mają coś do roboty. To jest bardzo charakterystyczne. Jeden tylko fragment wam chciałem dzisiaj pokazać. To jest z księgi Jozuego. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należy do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział: nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Czyli panem zastępów, inaczej można powiedzieć. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue padł na twarz, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkaże mój pan słudze swemu? A wódz wojska pana rzekł: zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I tak uczynił Jozue. Mamy takie same sytuacje. Mamy w życiu Piotra, apostoła, kiedy anioł przychodzi, zrywa jego więzy. Mamy takie sytuacje, kiedy anioł nawiedza Egipt, żeby wybić wszystkich pierworodnych, niszczyciel. Zawsze jest po prostu takie wzmożenie aktywności anielskiej. Nawet Jezus jest tego świadomy i kiedy diabeł go kusi na pustyni, to mówi: czy nie myślisz, że Bóg by mógł teraz po prostu, wiesz, nie, przepraszam, jak jest sądzony przez Piłata, jak ma umrzeć, tak? Mówi: królestwo moje nie jest z tego świata, mój ojciec mógłby teraz po prostu tysiące posłać, żeby mnie wyzwolić. Jezus jest świadomy tego, że to nie jest tak, że to jest tylko taka scjentologia, że ja wierzę i przez to, że wierzę, moja wiara w moją wiarę sprawia, że moja wiara sprawia, że rzeczy się dzieją. Wiara jest jednym z elementów tej całej układanki. Ale tak naprawdę Bóg coś robi. Bóg jest z nami, jest świat duchowy, ten świat duchowy jest poruszony, na przodzie idzie ten, który łamie szyki, łamie opór, przechodzi przez bramę i otwiera drogę do wyjścia, i Pan kroczy na czele tych zastępów, to jest pewna rzeczywistość. Teraz, kiedy ty oczekujesz nowych rzeczy, to możesz się spodziewać właśnie takich rzeczy. Jest dobrze się ich spodziewać. Wiecie, jak mieliśmy spotkanie z, chyba to było z Hercogiem, na wiosnę i wtedy tam się zaczęło takie mocne trzęsienie z Krymem i na Ukrainie, to powiem wam, w nocy się budziłem i po prostu, tak jak otwierałem oczy, miałem wrażenie, że nad domem lecą całe takie eskadry aniołów na wschód. Na początku w ogóle myślałem, że to są samoloty. My mamy wojskowe lotnisko w Mińsku obok siebie. Jedno z najbliższych Warszawy lotnisk wojskowych, więc tam często latają jakieś te kasy i inne tam transportowce. Ale po prostu mówię: leci. I tak podszedłem nawet do okna któregoś dnia i mówię: nic nie leci. Ale ja mówię, po prostu czuję, że leci. Znajomy jeden pastor mówi: skąd ty wiesz, że one tam lecą? Ja mówię: ty słuchaj, ja leżę na łóżku i czuję, że one tam lecą. Wszystkie na wschód lecą. Amen. Bóg coś robi. Bóg po prostu, kiedy są poruszone, wiecie, jeżeli dla kogoś to nie przemawia w sensie tej jasnej strony, to też jest tak, że na przykład jak się mówi o II wojnie światowej, o nazizmie, tak, i próbuje się sobie wyobrazić, jak ci ludzie mogli wprowadzić ustawy norymberskie, jak mogli uruchomić obozy koncentracyjne, komory gazowe, jak po prostu te Waffen-SS mogło nad dołami mordować tysiące ludzi, kiedy rozpoczynała się wojna z Rosją, palić całe wsie. Jak ci dowódcy mogli wydawać takie rozkazy? To pierwsze, co przychodzi, że ci goście byli pochłonięci przez piekło w swoich umysłach i duszach. To normalny człowiek takich rzeczy nie mógł robić na taką skalę przemysłową. Wiesz, ale to tak właśnie jest. Jak się otwiera demoniczne działanie, to się uruchamia demoniczny świat duchowy. I następuje walka. Ale tak samo, jeżeli Bóg zaczyna robić nową rzecz i nas wprowadza w nową rzecz, a ja to mam przeczucie takie potężne, że wchodzę w nową rzecz. W moim życiu osobistym widzę nowe rzeczy, nowe kroki, które Bóg uruchamia. Widzę to w zborze, w naszej wspólnocie, co Bóg robi. Przynosi nowe, super rzeczy. To również możemy spodziewać się takich rzeczy, jak właśnie Zachariasz spotkał. Że któregoś dnia przychodzi i nagle po prostu Bóg jest. I Bóg mówi: a teraz będzie coś nowego. I tak jak tutaj przyszedł do Jozuego, tak przyszedł do Zachariasza. I teraz co się wtedy wydarzyło? To już jest chyba przedostatnia z takich lekcji, z tej księgi, które na dzisiaj przeczytam. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. To jest też bardzo fajne, może też chciałbym to szczególnie zadedykować osobom w zborze, które nie czują się fajnie. Że przychodzą przez wierność i siedzą, ale po prostu czasami jak takie Na przykład po uwielbieniu mamy jedną modlitwę, drugą modlitwę, tu tam coś kładą ręce, tu ktoś coś widzi, mówi. I że tak siedzi, tak mówi sobie, a kazanie to będzie dzisiaj? Prawda? To też może dotyczy innych rzeczy, w ogóle takiego poruszenia i takiego niepokoju. Ja też jego doświadczam. To jest właśnie zawsze tak, że jak Bóg przychodzi z nowymi rzeczami, to się wiąże z nowym porządkiem, który będzie. A jeżeli nowy porządek nastaje, to znaczy, że stary musi ustąpić. I ten ustępujący stary porządek jest właśnie dla nas niebezpieczny, ponieważ my odczuwamy zagrożenie, bo ktoś nam zabiera krzesło, na którym siedzimy, które zawsze tam stało i my zawsze na nim siedzieliśmy. Teraz ktoś mówi, a teraz będzie wszystko nowe. Ale ty jeszcze tego nie widzisz, bo to jest po prostu, ty coś widzisz, coś się porusza. I tutaj było tak z Zachariaszem, on na widok jego, tego anioła, on ogarnął go lęk. To jest normalne. Izajasz tak miał. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy. To są aniołowie, jedni z aniołów. Których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przypydek napełnił się dymem. I teraz można powiedzieć, tak tylko dotąd na chwilę, że teraz po prostu jak Izajasz stanął w tym niebiańskim Disneylandzie, to powinien powiedzieć: wow! Takie anioły, 6 skrzydełek na dwóch latają, 2 się tu zasłaniają, 2 tutaj. I potężne głosy i kolory, i ziemia się trzęsie, i głosy święty, święty. Nie to odczuwał Zachariasz w tym momencie. On wtedy mówi: i rzekłem, biada mi, zginąłem! Bo jestem człowiekiem nieczystych warg, mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Czyli Pana zastępów anielskich, tak? Wiesz, to jest to, kiedy ty spotykasz się z nowymi rzeczami, które przychodzą. I ja to szczególnie po wiatr łapię, z różnymi ludźmi rozmawiam i powiem wam, to jest fantastyczne, jak coś zostało potrząśnięte. Wielu ludzi, którzy do tej pory mówi, tak, Marek, tak, tak. Teraz mówią, Marek! Do tej pory mówili, tak Marek, ty i ja, my. To teraz nagle po prostu po wakacjach, po tych rzeczach, nagle mówią, Marek! Ale jak to? Ale po co? Wiesz, jak później zaczynasz się dopytywać głębiej, to się dowiadujesz, że to jest właśnie niepokój, że to jest źródło tych pytań, nie teoria, że... Czy to tak Bóg, czy tego? Tylko te pytania się rodzą najpierw z lęku i niepokoju, że zaraz, nie ogarniam. To jest dziwne. Ostatnio raz takie rzeczy widziałem w moim czarno-białym telewizorze u rodziców, jak Kaszpirowski pierwszy raz przyjechał do Polski. I wtedy się z tego śmiałem. A teraz w tym jestem i teraz będą się śmiać ze mnie. I czuję syczenie i przypiekanie. To jest bardzo normalne. Są świadectwa wszystkich, wielu mężów Bożych, którzy spotykają się z Bogiem, którzy mają jakieś widzenia, doświadczenia, że właśnie tak to przeżywają. Później jak to opisują, to mówią, tak, było to wtedy i przyszedł do mnie i rozmawiałem. Ale na początku to jest tak, że po prostu nie wiadomo, co zrobić. Kenneth Hagin opisuje takie jedno spotkanie, gdzieś rozmawiał z jednym człowiekiem z Boże, w czasie po spotkaniu. I nagle patrzy, stoi anioł obok. Mówił po prostu kompletne zamurowanie. Z tego strachu zaczął przedłużać rozmowę z tym gościem. Powiedział, że jak skończy rozmowę z nim, to będzie musiał coś zrobić. Albo uciec przed tym aniołem, który tu stoi. Albo po prostu zaczął z nim porozmawiać, albo zapytać się. I on tak przedłużał. I jak ten anioł już tak był, tak chciał tak coś powiedzieć, to ten zagadywał tego gościa, z którym stał po nabórze. Bo to strach. Tak czasami siedzę w restauracji czy w kawiarni, rozmawiam z Izą i nagle patrzę, a tam jakiś samotny delikwent siedzi i tak widzę, jak mu się takie wielkie uszy robią. I odchodzi rozmowa, chęć na rozmowę z moją żoną wtedy. Więc poszedł. Nie twoja sprawa. Wiesz? Tak samo z tymi aniołami, że po prostu nagle po prostu coś się pojawia, jakiś osobnik. Wszyscy ludzie mają takie świadectwa, jakie mieliśmy na obozie dziewczynę, która po prostu, która od paru lat widzi po prostu rzeczy w swoim domu, które się poruszają, przemieszczają, przychodzą postacie jakieś, ryby w powietrzu fruwają. Wiesz, i po prostu powiedziała swojej mamie i mama się wystraszyła.
Obrazy malujesz.
A teraz powiedz mi, czy po prostu, czy ty byś się nie wystraszył? Ja od razu bym się wystraszył. Czy ja po to mam dzieci, żeby one takie rzeczy widziały? Tak. Między innymi po to, tak? Słowo Jego Słowo mówi. Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani do ludzkiego serca nie wstąpiło. I pierwsze wrażenie, jakie jest, to jest obawa. Zachwiane status quo. To, co było, to, co rozumiałem, to, co wiem, w czym się poruszałem, a teraz Bóg mówi, a teraz kroczek w przód. Wiecie, ja zawsze się śmiałem z takich sytuacji, jak z takich świadectw, bo tam parę razy słyszałem coś takiego, że kobiecie zabrakło paliwa i ona wzięła wodę, nalała, pomodliła się, żeby to była benzyna i wlała wodę do baku. Ja to zawsze, jako wiesz, człowiek, trochę się znam na tej technice, jestem inżynierem, zawsze jak słyszałem to świadectwo, to mówiłem... Już po prostu czułem, jak po prostu ta woda się dostaje do silnika i ten tłok po prostu jest rozwalany, bo wody nie można po prostu sprężyć tak jak ten po prostu wstrzyknięte paliwo, nie następuje zapłon. Ja nawet tak raz miałem, bo wjechaliśmy w kałużę w czasie takiego deszczu i ja mówię, ale deszcz, jeszcze gazu dałem, żeby wiesz, mówię. Tylko, że miałem po prostu akurat zasysanie powietrza nisko, tam był przewód walnięty, zasał mi wodę i puch, stanęło wszystko. Ja myślałem, że to taka mała awaria. Rozkręcił mi mechanik się i mówi, panie, tam po prostu pan zastał z dwie szklanki wody normalnie. Tam tłoki były pogięte i te po prostu, no, tłoki były po prostu rozwalone. I do remontu i tam jeszcze coś porysowane. Więc do wymiany, no cały silnik mieliśmy wymieniony, musimy silnik wywalić, nowy kupić. Więc jak słyszę takie świadectwo, że kobieta po prostu wzięła i wody nalała, to po prostu sobie myślę, to jest...
To w Ameryce.
To kobieta i w Ameryce. Ale myślę, bo to niepokój, no ja bym nie nalał. Tak? Ale powiem wam, Bóg nas chce poprowadzić. Mój pierwszy człowiek, który był moim pierwszym pastorem, Tomek, on opowiada, że Bóg go kiedyś czegoś takiego nauczył, poszedł w góry i miał przejść przez Orlą Perć, zdaje się, do Doliny Pięciu Stawów, tu od strony Zakopanego. I mówi po prostu, widział, jak wszystko wchodzi, już nie zdąży za dnia. Ale mówi, szedł. To były jego pierwsze lata życia z Bogiem. Mówi, wszedł, zszedł do schroniska, ciągle jasno było. Spojrzał na zegarek i tą całą trasę zrobił w jakimś jednej trzeciej czasu, jak to się przechodzi. Ja nie wiem, ile się przechodzi, bo zawsze marzę o tym, żeby tam poleść, a nigdy tam jeszcze nie wlazłem. Ale to jest następna rzecz. Po bieganiu. I on mówi, po prostu patrzał i mówi, normalnie Jozue. Słońce się zatrzymało. Co to było? Ale to po prostu uczmy się tego, tylko że to możemy się bać takich rzeczy. Tak? Co to będzie oznaczało i tak dalej. Nie bójmy się. Są dobre rzeczy. Bóg robi nowe rzeczy, kiedy zaczyna nowe rzeczy. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym w łonie matki swojej. To jest ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć a propos nowych rzeczy, ponieważ kiedy to czytałem, to od razu mnie uderzyła taka rzecz. Zaraz. Ja mam taką teologię, że człowiek rodzi się w grzechu i jest martwy duchowo i musi odrodzić się przez Słowo Boże, musi się narodzić na nowo, musi przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela i wtedy, tak jak mówi Piotr w Dziejach Apostolskich, jak się upamięta, to otrzyma w darze dar Ducha Świętego. I mówię sobie, zaraz, co to za napełnianie Duchem Świętym dzieci w łonie swoich matek? Co to jest? To burzy moją teologię, mój porządek. Takich rzeczy w Słowie jest całe mnóstwo. Ale powiem ci, jeżeli po prostu wchodzisz w nowe Boże rzeczy i Bóg rozpoczyna nową rzecz, to On po prostu będzie też chciał zachwiać twoją teologią troszeczkę. Twoim poukładanym życiem, bo On chce ci życia udzielić. On mówi, ja zrobię nową rzecz swoim życiem. Ja po prostu chcę cię wyzwolić do nowych miejsc. Chcę, żeby nadprzyrodzone rzeczy się działy, żebyś słyszał mnie. żebyś mógł odpowiedzieć na to, zareagować, pójść tam, gdzie cię pośle i żeby tam dokonały się rzeczy, których ja chcę uczynić. Tak? I to zrobił Bóg z życiem Jana Chrzciciela. Zobaczcie, i to są trzy fragmenty, i to będzie już koniec na dzisiaj, nie chcę tam, mam jeszcze. Ale dobrze, to już skończymy na dzisiaj. Psalm 46, 9 wiersz mówi tak. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, które czyni dziwne rzeczy, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Słowo składa świadectwo, że rzeczy, które Pan czyni, są dziwne. W przypowieści Salomona 23:33 twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. Może to o języki chodzi. Nie wiem. Izajasza 64:3 gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, obyś zstąpił, oby zatrzęsły się góry przed tobą. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, tak? Więc po prostu bądźmy ludźmi, którzy są po prostu wrażliwi, tak? Halleluja. Wiecie, i to jest cudowne, że my mamy wspólnotę, że my po prostu mamy po prostu, że jesteśmy razem, że Bóg coś do czegoś nas razem przyprowadza. I stanowimy rodzinę. I tak będzie dalej. I niech się to rozwija. I niech będzie słodko. I niech będzie miło. Niech będzie miód na naszych sercach, te nasze relacje, które wszystkie mamy. I niech ten miód przyciąga innych. I niech przychodzą i mówią, jak tu dobrze. Ja tego chcę, bo taki jest atmosfera Bożej rodziny. Tak? Bóg zsyła błogosławieństwo, gdzie bracia w zgodzie mieszkają. A co dopiero, jak siostry w zgodzie. To już naprawdę super błogosławieństwo wtedy przychodzi. Więc jak się to dzieje, jak się ta wspólnota rozwija i tak dalej. Ale powiem ci, w tym wszystkim zawsze po ale jest to, co najważniejsze. Ale! Krzyknęła francuska jazda. Ale. Ale tyż miej swoje życie z Bogiem. I ty wchodź w nowe rzeczy. I niech wspólnota nie będzie tylko tym takim osiołkiem, który cię wciąga w nowe rzeczy i próbuje cię rozciągnąć. Ani niech wspólnota nie będzie dla ciebie ciężarem, która cię uśrednia. No bo czy u nas w zborze w takie rzeczy się wierzy i czy to są możliwe? Bo my mamy nasz porządek w zborze i czy to nie zachwieje tym porządkiem. Po prostu bądź ty i twój Pan. Żyj z Nim. Rozmawiaj z Nim, jak Abraham rozmawiał. Słuchaj, co On chce ci po prostu powiedzieć. I po prostu rozwijaj się. I Bóg po prostu potężne rzeczy dla nas wszystkich przygotowuje. Wiele świadectw. Nasza wspólnota zbiera się, żeby się wzajemnie zachęcić, zbudować, pomóc sobie. Ale Królestwo Boże sięga dalej niż organizacja, jaką tworzymy. Bo sięga tam, gdzie my jesteśmy na co dzień. Każdego dnia. W miejscach naszego zamieszkania, pracy, naszych rodzinach. Tam, gdzie żyjemy. Więc pamiętaj, niech wspólnota, niech zbór nie będzie, kościół nie będzie po prostu miejscem, które tylko nas tutaj po prostu gdzieś zamyka i jest jakimś celem. Nie, to jest miejsce wyposażenia. Żebyśmy przyjęli zachętę, żebyśmy przyjęli wiarę, gdzie Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Gdzie wzrastamy duchowo, gdzie się ocieramy, korygujemy, zachęcamy. Ale miejsce naszego Królestwa Bożego jest tam, gdzie jesteśmy. A to jest możliwe dzięki mojemu bliskiemu życiu z Bogiem i oczekiwaniu na te nowe rzeczy, które Bóg przynosi. A na przykład Ewangelia Łukasza jest taką ilustracją. Jak wejść w nowe rzeczy, które Bóg zaczyna. Gdy Pan zaczyna nową rzecz. Szukaj tego. Może Bóg cię dzisiaj zachęcił do tego, żeby na przykład... Może Bóg cię dzisiaj zachęcił do tego, żebyś po prostu... żebyś przeczytał Księgę Jozuego albo Księgę Dziejów Apostolskich i żebyś po prostu mówił, Panie, gdzie Ty mnie prowadzisz w nowe rzeczy? Żebyś posłuchał świadectw, jak innych ludzi Bóg prowadził, jak ich wprowadzał w nowe rzeczy. Bo to, co jest przed nami, jest wspaniałe. Nawrócenia, uzdrowienia, uwolnienia, uleczenia rodzin, uleczenia relacji. Po prostu i kraj zmieniony przez Boga, przez poznanie Boga. Bo taka jest Boża obietnica, że w czasach ostatecznych ziemia będzie wypełniona poznaniem Pana, jak morza wypełnione są wodami. Do pełna. I my jesteśmy uczestnikami tego. Jesteśmy Jego zawodnikami w tym turnieju. Amen. Wstańmy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś wśród nas. Tak jak powiedziałeś, że tam, gdzie ludzie zbierają się ze względu na Ciebie, nawet w niewielkiej liczbie, tam Ty jesteś między nimi i my dziękujemy Ci za Twoją obecność dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mówisz do nas indywidualnie i że uzdrawiasz nasze ciała, żeby swoje słowo potwierdzić, swoje działanie. Panie, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Dziękuję Ci, że masz wzmocnienie dla całej naszej wspólnoty, Ojcze. Że chcesz nas posilić, skleić wzajemnie ze sobą, wyposażyć. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyśmy mieli takie życie jak Zachariasz i Elżbieta. Żebyśmy byli ludźmi, którzy są gotowi na to, żeby spotkać się z nowymi rzeczami. A nawet jak nie jesteśmy gotowi, to żebyśmy spotykając się umieli w nie wejść po prostu i być tam, gdzie Ty jesteś. Bo chcemy być w biznesie Twoim, Tato, w tym, co Ty czynisz. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która dzisiaj tutaj była i słuchała tego słowa i każdą osobę, która będzie słuchała tego nagrania, Ojcze. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, niech będzie wylana Twoja mądrość i Twoja nadprzyrodzona odwaga do Bożych rzeczy. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją chwałę, za rzeczy nowe, które czynisz. Amen. Wiecie coś, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Już nie będę się więcej modlił, już nie będę nic robił, ale powiem Wam, że teraz była konferencja w Legnicy, jest na temat znaków i cudów. I wczoraj zrobiono coś takiego proroczego na tej konferencji, bardzo mi się to spodobało, znajomy mi napisał, że prowadzący konferencję ogłosili zmianę paradygmatu. I powiedzieli, koniec gwiazd usługujących znakami i cudami. To jest służba całego ciała. Strasznie mi się to spodobało. Także słuchajcie, dana jest nam wszelka moc na ziemi i na niebie. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Amen. A ci, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kłaść będą, nowymi językami mówić będą, demony wyganiać będą, a choćby coś zatrutego wypili, nie zaszkodzi im. To jest nasze normalne życie w Bogu. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.